Tak się składa, że dzisiaj na niebie księżyc jest w pełni. Tak było też wtedy, kiedy Pan Jezus umierał. I w Słowie Bożym jest napisane, że mamy pełnię w Nim. I to, że my mamy pełnię w Nim, to, że śpiewamy pieśń, że pełnię radości, pełnię wolności, pełnię miłości mamy w Nim. Śpiewamy też pieśń taką, która mówi, że dajesz pokój strapionym, nadzieję zgubionym, że to wszystko mamy, dlatego że Chrystus w pełni księżyca, w Jego pełni znalazł się tam, gdzie musiał się znaleźć, na krzyżu. Dlatego my możemy śpiewać i mówić o tej pełni w Chrystusie, która w pewnej części, wierzę, że małej, jest naszym udziałem już tutaj teraz, a że w takiej całej pełni będzie udziałem w Królestwie. Ta pełnia w Chrystusie, żeby ta pełnia w Chrystusie też nas mogła dotknąć, żebyśmy mogli tym być przejęci, to Chrystus musiał być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, jak mówi Pismo. Musiał umrzeć za nas, byśmy byli wyzwoleni z grzechu. To musiał nasz Pan zrobić i wycierpieć dla nas. Dlatego takim znakiem chrześcijan, bardzo rozpoznawalnym na całym świecie, jest krzyż. To jest znak, który jest rozpoznawalny, dlatego że Chrystus umarł. I chrześcijaństwo to jest wyznanie, gdzie jest chrystocentryczne. Chrystus jest w środku. Gdyż tak jak wspominałem, w Nim mamy po prostu wszystko. W Nim zostało wszystko stworzone i my też w Nim jesteśmy. I nawet powiedziałbym więcej za apostołem Pawłem. Albo powiedziałbym w ten sposób, że chrześcijaństwo jest krzyżocentryczne. Że krzyż jest w centrum. Chrystus i Jego wszystkie elementy, wszystko to, co ze sobą niósł, ale że krzyż jest w centrum. Apostoł Paweł mówi, że nic innego głosić nie chce, tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Krzyż Chrystusa, śmierć Chrystusa jest w centrum chrześcijaństwa. Nawet nie lubię tego słowa używać, chrześcijaństwa, w centrum naszej wiary. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Tak mówi apostoł Piotr. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostrzec tego faktu, czy w pełni go docenić, tego, że Chrystus za nas umarł, za nasze grzechy na krzyżu, to najprawdopodobniej nie będziemy w stanie docenić innych duchowych rzeczy, które Chrystus nam chce dać. Jeżeli nie docenimy tego faktu i nie postawimy, nie zmierzymy się w tym naszym życiu, to nie docenimy też czegoś innego, gdyż od tego się wszystko zaczyna, od krzyża wszystko się zaczyna. Więc my jako ci, którzy oddaliśmy się Bogu, przemyśleliśmy rzecz krzyża, uwierzyliśmy to, uznaliśmy siebie za ludzi grzesznych i przyjęliśmy to do serca. I od tego można mieć dobrą perspektywę patrzenia na inne rzeczy. Krzyż jest centrum. Krzyżocentryczne chrześcijaństwo. Religia, relacja z Panem Bogiem od tego też się zaczyna. Od tego, że człowiek widzi, że jest grzeszny i że potrzebuje odkupiciela. Widzi, że jest grzeszny i patrzy właśnie na krzyż. Od tego zaczyna się relacja z Bogiem. I kiedy zacznie się ona od czegoś innego, to od takich innych dobrych rzeczy, które Bóg ze sobą niesie, od takich tego, co mogę mieć w Chrystusie, to możemy odejść od Boga po pewnym czasie. Po prostu to jest niesamowity, istotny fakt, dlatego Pan Jezus wspomina, żeby to czynić. I w tej krwi, w tym krzyżu jest ogromna moc. Kiedy zacząłem jeździć do więzień zwłaszcza i słychać różnych świadectw, czy potem też doświadczać różnych rzeczy, to zauważyłem, że ta moc krwi Chrystusa jest bardzo ogromna. Zwłaszcza w więzieniach różne świadectwo, że nawet ludzie, którzy czy przesiedzieli w więzieniu masę lat, czy nawet kogoś zabili, w krwi baranka mogą mieć odkupienie swoich grzechów. Niesamowita siła, ponad denominację, ponad czas, ponadczasowa w krwi Chrystusa. Jan Chrzciciel powiedział, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto baranek Boży, kiedy widział Pana Jezusa, oto baranek Boży gładzi grzechy świata. Grzech Adama, grzech nas, różne grzechy pokoleniowe, pewne ogony, które się ciągną. Chrystus gładzi grzechy świata jako baranek Boży. I Pan Jezus powiedział, tak jak tutaj Jarek wcześniej mówił, my wiemy, to czyńcie na pamiątkę. I takie mam wrażenie, że może Pan Jezus po to powiedział, żebyśmy o tym fakcie nigdy nie zapominali. O takich dobrych rzeczach, które mamy w Chrystusie, takich, które są dla nas taką jakimś błogosławieństwem, radością, które już wynikają z tego faktu, to my nigdy nie zapomnimy. One będą nas cieszyć, będą naszą taką radością, ale o fakcie śmierci Chrystusa być może byśmy zapomnieli, a może nie, ale może właśnie dlatego Chrystus mówił, że to czyńcie, żebyście sobie tej jednej rzeczy nigdy do skończenia świata nie zapomnieli, że potrzebujecie Odkupiciela na krzyżu, potrzebujecie mnie, że jesteście grzeszni i potrzebujecie odkupienia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie to wydarzenie, jak Pan Jezus był w Wieczerniku, kiedy Pan Jezus umierał. Żebyśmy nad tym powspominali trochę, chociaż nie bardzo możemy wspominać, bo nas tam fizycznie nie było, ale przypomnieli sobie te teksty biblijne, jak to było, co było podczas wieczerzy. Różne sytuacje, które zdarzyły się zwłaszcza podczas wieczerzy i potem na krzyżu. Wieczerza paschalna zaczyna się od tego, że zasiedli przy stole, tak jak my tutaj dzisiaj siedzimy, tylko było ich 13 w sumie, z Panem Jezusem 12 plus Pan Jezus. A jeszcze wcześniej Pan Jezus, zapytany o uczniów, gdzie chce, żebyśmy ci przygotowali wieczerze, powiedział, że idźcie do miasta za pewnym mężczyzną, który niesie dzban wody i on wskaże miejsce, gdzie przygotować wieczerze. I tak apostołowie zrobili, przygotowali wieczerze według sugestii czy według myśli Pana Jezusa. I potem, kiedy już zasiedli do stołów, kiedy czytamy czy w Ewangelii Jana, czy w Ewangelii Łukasza o różnych wydarzeniach, to widać, że Pan Jezus bardzo dużo treści im wtedy dał. Bardzo dużo. Kiedy zwłaszcza czytamy Ewangelię Jana i widzimy, ile rzeczy Pan Jezus powiedział uczniom, apostołom podczas pamiątki, to ich jest dużo. Mówił na przykład o tym, że Jezus jest prawdą, drogą i życiem. Że ja jestem prawdą, drogą i życiem. To było wypowiedziane podczas pamiątki. Istotnie tak jest. Tak o sobie powiedział, że jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Powiedział też, że kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. A więc cała ta przypowieść o krzewie winnym i latoroślach też była wypowiedziana przez Pana Jezusa podczas tej wieczerzy pamiątkowej. To ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Ten tekst tak samo Pan Jezus wypowiedział podczas wieczerzy. I wszystkie, za chwilę mówimy sobie parę takich ważniejszych, albo takich, które mi się wydają za ważniejsze, omówimy sobie, ale wszystkie te myśli, które Pan Jezus przekazał uczniom, wynikały z tego, że ich bardzo kochał i że bardzo troszczył się o uczniów aż do samego końca. Arek zaczął takim fragmentem, że Pan Jezus powiedział: gorąco pragnę, ja też sobie to przygotowałem, więc też wam przeczytam jeszcze raz. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Gorąco pragnąłem, Pan Jezus, powtórzę to za Arkiem, który mówił. Dla Pana Jezusa to nie była kolejna wieczerza w jego życiu. Nie było to, że kolejne święto, ale to było specjalne święto, że gorąco pragnął spędzić to święto z najbliższymi mu osobami, z jego rodziną. Duchową rodziną, bo kiedy zapytany o to, kto jest matką, kto jest siostrą, kto jest bratem, to Pan Jezus nie powiedział, że matką jest Maria, braćmi są ci, tylko powiedział, że to jest moja rodzina, apostołowie, to są moje braci, siostry, tylko to akurat braci, którzy pełnią wolę Ojca mojego, to jest prawdziwa rodzina i apostołowie pełnili wolę Ojca Pana Jezusa, tak jak rozumieli wtedy. Więc byli to najbliżsi ludzie, on gorąco z nimi pragnął. I cały czas podkreślał to podczas tej wieczerzy. Ewangelia Jana znów zaczyna całą wieczerzę paschalną od słów: umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Tak zaczyna Pan Jezus w Ewangelii Jana. Umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Inny przykład mówi, zawsze miłował tych, którzy zostali w świecie i pragnął miłować ich do samego końca. Tak zaczyna. Więc zaczyna Pan Jezus od wielkiej dawki tego, że miłuję was. Jesteście mi najbliżsi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Podczas wieczerzy Pan Jezus mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Jezus tak bardzo kocha uczniów, że nawet mówi w ten sposób, że Jezus kocha nas tak mocno, jak Pana Jezusa kocha Bóg. Tak mocno Jezus kocha nas, jak Boga, jak Pana Jezusa kocha Bóg. Tak mocno. W innym miejscu mówi, większej miłości nikt nie ma nad tę, jak to, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Większej miłości nie ma. Pan Jezus mówi, że nie mogę was już bardziej miłować. Już nie da się bardziej was pokochać. Już nie mogę dołożyć jakiś minimet do tej miłości, bo już pokochałem was jak najbardziej mogę. Taki roztwór. Pan Jezus był takim roztworem, które już nie można było więcej miłości wsadzić. Nasycony roztwór. Czasem są takie roztwory w chemii. Już nie można było więcej miłości dać. Bo tak umiłował. Pamiętacie ten tekst, ten fragment, czy to miejsce, kiedy Pan Jezus dochodzi do momentu, że musi powiedzieć uczniom, że ktoś wyda mnie. I Pan Jezus mówi w ten sposób, jest napisane, Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, jeden z was nie wyda. Wstrząśnięty do głębi oświadczył o Judaszu, że go wyda. Pomimo, że Pan Jezus znał proroctwa, znał słowo, wiedział, że to było tak, tak musiało się to stać, żeby się pismo wypełniło. A pomimo tego mówi, że był wstrząśnięty go do głębi, przejęty, zmartwiony. Kiedy już Judasz go wydaje, to mówi, przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Znów mówi, przyjacielu, znów jest przejęty tą sprawą. Więc Chrystus jest darem miłości od Boga, ale też sam miłuje nas tak, jak miłuje nas Bóg. Równy w miłości. I dla Chrystusa pobyt na ziemi to nie było tylko wypełnienie misji, szybko przyjść na ziemię i potem powrót do domu. To nie było coś takiego, że przyszedł i od razu chciał wracać. Celem Pana Jezusa było danie życie za ludzi, za nas, ale ten cel wypełniał w największej miłości, w takiej trosce względem apostołów. Taki był cel, ale to nie było tak, że on chciał przyjść i od razu uciekać. Zżył się z apostołami do takiego stopnia, że mówi, nie mogę już bardziej z wami żyć, nie jestem w stanie. Kocham was absolutną miłością. Tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. W liście do Efezjan czytamy. Tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. O czym Pan Jezus jeszcze podczas wieczerzy mówił? Co jeszcze poruszył? Znów elementy, które świadczą o trosce. Mówi na przykład, nie zostawię was sierotami. Będę prosił Ojca i poślę wam pocieszyciela. To też było podczas wieczerzy, jeżeli czytamy według Ewangelii Jana. I to dwa razy Pan Jezus mówi, że pośle pocieszyciela. Nie zostawię was sierotami, a więc znów troska. Niech się nie trwoży serce wasze i nie lęka. Wspominał Pan Jezus, że będą prześladowania, będą was prześladować, ale nie lękajcie się. Ojciec was miłuje, ja was miłuję, poślę wam pocieszyciela, który was prowadzi wszelką mądrość. A więc kolejny raz troska. I kiedy nastał już ten czas, że wieczerza się kończyła, choć jeszcze chciałbym powiedzieć o krwi i chlebie, ale kiedy nastał ten czas, że się wieczerza kończy, to w Ewangelii Jana też czytamy o modlitwie arcykapłańskiej. Też widzę, że to jest podczas wieczerzy. Wyobrażam sobie w ten sposób, że Pan Jezus wstał lub jak siedzieli wszyscy może w takim po turecku czy w takiej formie na niskich się takich poduszkach. Wstał czy podniósł swoje oczy do nieba i zaczął się modlić. I modli się w ten sposób. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, czyli za nas. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pan Jezus znów wykazuje niezwykłą troskę o uczniów i tu nawet mówi już o nas bezpośrednio. Mówi, że żebyś ich zachował od złego. Nie, żebyś ich wziął, oni swoje muszą przeżyć, ale żebyś zachował ich od złego. Żeby byli doskonali w jedności, jak ja jestem, Ojcze, z Tobą jedno, tak żeby oni byli jedno z nami. Doskonale jedności, doskonale jedności w miłości, w zrozumieniu, we wszystkim, co jest nam potrzebne. Doskonałej jedności, żeby nie brakowało nam nic z takiej jedności, prawdziwej jedności, o to Pan Jezus się modlił. I Pan Jezus wspomina, żeby byli ze mną i oglądali chwałę moją. On chce ich mieć u siebie tam, zabrać, żeby nie, tak ich umiłował. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że idę przygotować wam miejsce, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Umiłował ich, że chciał spędzić z nimi wieczność. I chce dalej. Tak umiłował swoich uczniów i tak umiłował też nas. Podczas wieczerzy też jest pewna taka sytuacja, gdzie jest spór o wielkość i umycie nóg uczniom. To się dzieje też podczas wieczerzy. Myślę, że kiedy nastał ten dzień wieczerzy, to apostołowie mieli zupełnie inne oczekiwania tego, co się wydarzy, od tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Chociaż Pan Jezus mówił im, że czeka go śmierć krzyżowa, że zostanie zabity, ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Ale oni mieli inne wyobrażenia na ten temat. Myśleli, że faktycznie umrze, ale szybko przejmie rząd i się zmieni ustrój na tej ziemi. I zastanawiali się, kto będzie po lewicy, kto po prawicy, kto będzie tym najważniejszym apostołem. Ale Chrystus i tą rzecz musiał im uporządkować. I zrobił to podczas wieczerzy. Kiedy nastał ten czas, że podczas wieczerzy była misa z wodą, ta woda to pewnie z tego dzbanu, którą niósł ten człowiek, który szedł z dzbanem na miejsce, gdzie mieli przygotować wieczerzę. Pewnie ta woda stąd się znalazła. Więc Pan Jezus wiedział, że użyje takiego symbolu wody, że to zrobi. Tak przypuszczam, że on już to po prostu zaplanował. Była misa, był ręcznik i zwyczajem było to, że sługa myje nogi swoim panom. Ale nikt nie mógł się zdecydować, bo to nogi mył zawsze najmniejszy sługa. Więc kto jest najmniejszym? Nie mogli się zdecydować. Przypuszczam, patrzyli po sobie, nie wiedzieli. No jak umyję ja, to będę tym najmniejszym. No i znalazł się ten, kto umył. Nasz Pan. Znalazł się i umył nogi. Znalazł się ten, który przyszedł, jest o nim napisane, przyszedł, żeby służyć, a nie żeby mu służono. I umył nogi. To była taka lekcja, która myślę i nam jest czasem potrzebna, że ten jest ten będzie największym, kto jest sługą, kto służy, kto jest najmniejszy. Ten sam problem mieli apostołowie wtedy, kiedy Pan Jezus wychodził, jeszcze nie było wieczerzy i Pan Jezus wychodził do Jerozolimy. To jest ta cała sytuacja z synami Zebedeusza. Ja może przeczytam ten fragment. To jest Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 17 wiersz. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie zbudzony z martwych. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych, synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. To jest ciekawa sytuacja. Pan Jezus mówi im, że będzie ubiczowany, ukrzyżowany, że go będzie wydany poganom i zmartwychwstanie. A oni akurat wtedy pytają go, kto będzie najważniejszy. Ciężko tak to zrozumieć, ale tak go zapytali. Inne mieli kategorie myślenia. To, że będzie zmartwychwstanie, to im najbardziej utkwiło, no i w związku z tym chcieli podzielić stanowiska, nagrodę otrzymać. I widzę, że ta postawa apostołów nie była wzorcowa. To nie było tak, że oni w sercu już byli tacy czyści sami siebie. Oni byli czyści dla słowa, Pan Jezus mówi, byli czyści dla słowa, które im głosił, nie sami z siebie. Ale pomimo, że byli czyści dla słowa, to Pan Jezus jeszcze im mówi, że ja muszę umyć wasze nogi. Piotr wtedy mówi: ja pierwszy mi, Panie, umyj. Nasze nogi też czasem muszą być umyte. Myślę, że nogi to chodzi o takie najbliższe sercu myśli. To znaczy te myśli, które za chwilę chcesz wypełnić. Tak jak oni. Oni mieli takie bliskie myśli. Najbliższe ich myśli to były te, kto będzie pierwszy. Takie najbliższe swoim myśli, najbliższe krokom. Czyli myśli, które decydują, gdzie postawić najbliższy krok. Bo cali są czyści. Uwierzyli już w Chrystusa. My jesteśmy w Chrystusie Panu naszym z tego powodu, żeśmy uwierzyli, czyści. Ale potrzebujemy mieć obmywane nasze najbliższe kroki, najbliższe myśli, które w przypadku apostołów nie były dobre w tym momencie akurat. I Pan Jezus akurat podczas wieczerzy, gdzie umywanie nóg nie było zapisane w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych, że taki jest zwyczaj na Paschę. Nie było to też zwyczajem sederowym, o którym Arek mówił w sobotę, czyli taki zwyczaj już troszkę dalszej tradycji plus pewne symbole, nie było takim zwyczajem. Ale Pan Jezus nie był z gatunki ludzi, którzy tak bardzo przyjmowali się zwyczajami. On po prostu musiał to zrobić, bo widział, że taka jest potrzeba, żeby o nim to powiedzieć. I to zrobił, żeby w tym momencie im powiedzieć, bo była potrzeba. I atmosfera zupełnie się zmieniła tej wieczerzy. Oni już przestali w ten sposób myśleć. Judasz może, kiedy Pan Jezus to zrobił, to być może już tak kiwnął głową, powiedział: tak, taki człowiek to nie może być królem. I wyszedł z wieczerzy, poszedł zrobić swoje. Być może też to jakoś gdzieś go ustawiło. Jak to król, Mesjasz, nogi myje. A więc Pan Jezus w tym momencie, kiedy potrzeba było, dał uczniom lekcję, która została w ich sercach już przez, myślę, cały czas. Nawet już chwilę potem, kiedy Pan Jezus modli się w ogruńcu, to jest tak napisane, że: a wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Jest napisane. Oni spali ze smutku. Wtedy już wiedzieli, wtedy już się smucili. Spali ze smutku. Mi się zdarzyło parę razy spać ze smutku. Byłem po prostu zesmucony jakąś sytuacją w moim życiu i usnąłem. I oni spali już ze smutku, już wiedzieli, co Chrystusa spotka. Już tutaj mieli większą świadomość. I teraz te symbole wina i chleba. Jeszcze chciałbym wspomnieć. Czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, 22 rozdziale, 19 i 20 wiersz mówi tak: wziąwszy chleb i pocięgowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Takie dwa symbole. Krew, wino i chleb, jako symbol ciała Pana Jezusa, który się za nas wydaje. I te dwa symbole w wielkim skrócie znaczą po prostu śmierć Chrystusa, że Pan Jezus za nas umarł. Umarł, że jesteśmy wykupieni, pojednani z Bogiem, że mamy przebaczone grzechy w tej ofierze, w krwi i w złożonym ciele na krzyżu, ale chciałbym pewne myśli dać na temat krwi i chleba. O krwi list Piotra mówi w ten sposób, 1 Piotr, 1 rozdział, 17-19 wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wykupieni drogą krwią Chrystusa. Nie złotem, nie srebrem, ale drogą krwią Chrystusa. Wykupieni. Potem w liście do Rzymian czytamy w ten sposób. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tutaj apostoł mówi, że Bóg daje dowód swojej miłości. Bóg daje dowód swojej miłości, że jeszcze kiedy byliśmy w swoich grzechach, nie mieliśmy zupełnie świadomości różnych spraw. Chrystus za nas umarł. W naszym przypadku to jeszcze było zupełnie dawno, dawno temu, ale wtedy Chrystus za nas umarł i że jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią. Za darmo diabeł nie chciał nas oddać. Taka jest myśl. Za darmo nie chciał nas diabeł oddać. To, co otrzymaliśmy z łaski za darmo, miało swoją cenę. Chrystus wykupił nas z mocy grzechu. I to słowo wykupił to jest takie słowo oznaczające pewną transakcję. Coś za coś. Wykupienie. Transakcja jest to jakaś czynność prawna. Chrystus wykupił nas z mocy grzechu i bo karą za grzech jest śmierć i teraz mamy życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Doskonały człowiek, Pan Jezus, za nasze zbawienie. Usprawiedliwienie, o którym czytaliśmy w liście do Rzymian, też jest pojęciem prawnym. Usprawiedliwienie to też jest czynność prawna. I w Starym Testamencie było w ten sposób, tak w Nowym, w Starym Przymierzu, że krew kozłów i owców gładziła grzech. Może nie gładziła go w sposób dosłowny, ale bo to był tylko cień, rzeczywistością jest Chrystus, ale w oczach Bożych oni byli pojednani, mogli do Ojca przychodzić. Także przez krew jesteśmy usprawiedliwieni i wykupieni. Usprawiedliwieni i wykupieni. To jest jeden taki aspekt tego, co Pan Jezus dla nas zrobił. A jeżeli chodzi o chleb, to jest też oczywiście symbol śmierci i okupu. Ale taką moją luźną myślą jest tutaj też to, że chleb to symbol wspólnoty. Tak jak ciało jest też symbolem wspólnoty. Żebyśmy mogli mieć wspólnie z Jezusem spędzać czas, czy wspólne relacje, to Chrystus musiał oddać za nas swoje ciało. Tak samo jak Adam miał doskonałą relację z Ojcem, tak samo Chrystus daje ciało jak gdyby za Adama i my możemy mieć taką doskonałą relację z Ojcem. Tutaj widzę chleb bardziej jako element miłości niż takiego prawa. Chrystus przyszedł i był w społeczności z uczniami i to swoje ciało oddaje za uczniów, żeby oni mieli też taką społeczność z Nim i z Ojcem, byli uświęceni, jak w liście do Hebrajczyków czytamy, że mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Uświęceni przez ciało, które się złożyło na krzyżu. I tak jak patrzę na to, co się wtedy działo, to widzę, że na krzyżu spotkały się takie, w śmierci Chrystusa na krzyżu spotkały się takie dwie właśnie cechy. Jedna to jest podstawa prawna. To, żebyśmy mogli żyć w wolności, pojednani z Bogiem. Podstawa typowo prawna, bo podstawą tronu Bożego jest sprawiedliwość. I Bóg nie mógł nas tak lekką ręką odpuścić, tak powiedzieć, a dobra, grzeszyli, no ale dobra. Nie, bo podstawą tronu jest sprawiedliwość. I Bóg nie mógł tego zrobić nawet choćby ze względu na aniołów. choćby ze względu na inne byty niebieskie, nie mógł tak lekką ręką nam odpuścić. Więc tu na krzyżu, jedno ramię krzyża, na którym Pan Jezus wisi, to była taka podstawa prawna, prawna naszego usprawiedliwienia. A drugie ramię to właśnie widzę podstawa miłości, że miłość Boga do człowieka i miłość Chrystusa do człowieka była inspiracją i źródłem wszystkich działań, które Bóg wykonywał. Dwie podstawy, dwie cechy Boże, które się spotkały w Chrystusie na krzyżu. Prawo, podstawa prawna i miłość. Tak samo jak podstawą prawną naszego zboru też jest krew Chrystusa. To, że funkcjonujemy, to, że ja funkcjonuję, podstawą prawną jest krew Chrystusa. A inspiracją, Bożym źródłem do tego wszystkiego była Jego miłość do nas. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I na koniec jeszcze to, co się działo przed śmiercią. Ostatnie minuty życia Pana Jezusa. Wtedy, kiedy już Pan Jezus szedł na krzyż lub na samym krzyżu się znalazł. Kiedy Pan Jezus niesie krzyż, to tam pewne kobiety opłakują Go i Pan Jezus jeszcze niosąc krzyż z nimi rozmawia, daje im pewne proroctwo, mówi, że nie płaczcie nade mną, tylko płaczcie na sobą i wypowiada wtedy pewne proroctwo. I potem znajduje się już na krzyżu. I w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, 33 od 33 wiersza, czytamy w ten sposób. Bo zadziwia mnie ilość rzeczy jeszcze, o którą Pana Jezusa pytali, co się jeszcze tam działo w takim krótkim czasie. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali Go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z Niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając Mu ocet. I mówili: jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Czytamy: lud przyglądał się. Stał i przyglądał się. A w innych tłumaczeniach jest napisane: a lud stał i gapiąc się. Jeden się śmiał, drugi coś komentował. Widzieli Chrystusa na krzyżu, który już kona. Jeden się śmieje, drugi coś tam komentuje. Trzeci jeszcze coś nierozsądnego mówi. Czwarty pogardliwie kiwa głową, jak czytaliśmy. Czyli jak patrzę te wszystkie sytuacje, to sobie myślę: dajcie już spokój temu naszemu Panu. Dajcie już Mu normalnie, spokojnie, nienormalnie, spokojnie umrzeć. Po co jeszcze to robicie, tamto? Po co jeszcze się śmiejecie? Jeszcze jakiś ocet Mu dajecie? Dajcie już spokój. Dajcie Mu, naszemu Panu, spokojnie umrzeć. Żołnierze rzymscy akurat wtedy, kiedy Pan Jezus jeszcze żyje i wisi na krzyżu, rzucają losy o szatę na oczach Pana Jezusa. Nawet mogliby sobie trochę powiedzieć, można by pomyśleć, no zróbcie to trochę później, nie? Ale akurat na oczach Chrystusa ustalają to, jak ta szata ma być podzielona, czy ją podzielić, czy nie. I jeszcze mówią: ratuj siebie. Pan Jezus nie przyszedł ratować siebie, tylko ich ratować, nas ratować. Gdyby Pan Jezus chciał siebie ratować, to tylko powiedziałby słowo i legiony legionów aniołów by zrobiły porządek. Pod krzyżem jeszcze jest Maria. Przychodzi Maria, matka. Widzi konającego syna. I Pan Jezus jeszcze w tym momencie ma siłę z nią rozmawiać i mówić. Przychodzi matka, Jan i jeszcze parę innych osób. Mówi: matko, oto syn twój. Do Jana mówi: oto matka twoja, zajmij się nią. W momencie śmierci, wyobraźcie sobie, na krzyżu. Faryzeusze przyszli, patrzą, Chrystus na krzyżu wisi, a im napis nie pasuje u góry, że nie ten, że powinien być ukrzyżowany ten, który się mienił królem żydowskim. To się wszystko dzieje w bardzo krótkim czasie na krzyżu. Złoczyńcy, jeden po lewej wisi, drugi po prawej, też mają jakieś wtedy pytania. Pan Jezus im odpowiada. Wiecie, dotknęło mnie to dzisiaj bardzo. To ten moment, kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu i tyle się jeszcze dzieje. I takich się dzieje rzeczy, bardzo, które mogłyby się nie dziać naprawdę. Mogliby już sobie odpuścić w tym momencie. I prawdziwie, tak jak jest w słowie napisanym, prawdziwie przyszedł, aby służyć, a nie aby mu służono. Prawdziwie, to była absolutna prawda. Przyszedł, aby służyć do śmierci krzyżowej, do ostatniego tchu. Służył jeszcze, dawał różne wskazówki uczniom. I prawdziwie umiłował nas aż do końca, do faktycznego końca. Amen.